Podcast Polskiego Radia.
To jest jedna z najpiękniejszych oper w historii opery. Sława Rigoletta też, zaznaczmy to, to jest utwór, który miał swoją premierę w Warszawie zaledwie 2 lata po prawykonaniu w weneckim
La
Fenice.
A w La Fenice to jest marzec 1851 roku, sam środek XIX wieku, też tak symbolicznie można powiedzieć.
To jest opera, która opiera się tak naprawdę na duetach. Te duety są tutaj esencją.
No, chociaż mamy arie, które są absolutnym symbolem opery w ogóle i opery włoskiej. To znaczy myślę o pierwszej arii księcia na przykład.
Questa o quella, ale z drugiej strony...
I La Donna.
Druga aria, no La Donna e mobile, która stała się takim synonimem, emblematem, symbolem, czym jest aria operowa. Ale ona jest też jak... by się jej przysłuchać tak krytycznie, no to jest właściwie pieśń.
Pioseneczka.
Pioseneczka.
Otwieramy kolejny rozdział rozważań o istocie opery. Adam Banaszak.
Agata Kwiecińska.
Dzisiaj w Anatomii Opery można by powiedzieć, że kolejne wcielenie Don Giovanniego, ale... to nie jest opowieść o chronicznym uwodzicielu. Zresztą w tej opowieści chroniczny uwodziciel nie ponosi kary, a karę ponosi ktoś zupełnie inny. Ojciec, ale i błazen. Postać właściwie podzielona na te dwie role, które nie pozwalają się pogodzić, bo dzisiaj Rigoletto Giuseppe Verdiego.
No, nie spodziewałem się, że zaczniesz z tej perspektywy, opowiadając o księciu Mantui, który jest oczywiście jednym z najważniejszych protagonistów tej opery, ale rzeczywiście zgodnie z tytułem to Rigoletto jest jednak głównym bohaterem i tą główną osią wszystkiego, co się wokół niego będzie działo. Zresztą opera ta miała nosić zupełnie inny tytuł. La Maledizione, klątwa. Mamy w uwerturze, czy właściwie takim wstępie orkiestrowym, bardzo jednoznacznie namalowany przez Verdiego sposób narastania tej klątwy. Najpierw te trąbki, coraz mocniej, coraz natarczywiej, później cała orkiestra, także ta klątwa doprowadza do tragedii. Ten tytuł trzeba było zmienić, bowiem mówimy często, że kompozytorzy walczyli z librecistami, że kompozytorzy walczyli w ogóle o znalezienie właściwego tematu swojego dzieła, że kompozytorzy prowadzili zajadłe dyskusje i spory z wykonawcami pierwszymi poszczególnych partii. Natomiast dziś po raz pierwszy powiemy o jeszcze jednym istotnym wątku, czyli o tym, że kompozytorzy musieli również często w odpowiedni sposób wraz ze swoimi librecistami przekonać cenzorów do tego, żeby w ogóle móc wystawić dany utwór na scenie.
No i co to za urząd? To był piękny urząd o nazwie Dyrekcja Centralna Porządku Publicznego. To był urząd Królestwa Habsburgów, bo Wenecja, w której doszło ostatecznie też do premiery Rigoletta, była częścią Cesarstwa Habsburskiego. Ta Centralna Dyrekcja Porządku Publicznego no bardzo obawiała się tej opowieści opartej na tekście Wiktora Hugo, do którego tak naprawdę Verdi powraca po raz kolejny w swojej operze, bo wcześniej Hernani też oparty na Wiktorze Hugo. Cesarstwo Habsburgów w służbie moralności, można powiedzieć, tak?
No powieść Król się bawi Wiktora Hugo, już sam tytuł doprowadził do tego, że zakazana była to powieść we Francji, tak jednoznacznie wskazując na niemoralność władcy. Klątwa też okazała się tytułem niewystarczająco dobrym czy bezpiecznym. Cenzura, zresztą tym pierwszym cenzorem był Polak, jak się okazuje, i to Francesco Maria Piave, czyli librecista Verdiego i Verdi, najpierw od jakimś cudem urzędnika o polskich korzeniach dostali odpowiedź: tak, proszę bardzo, musimy tylko zrezygnować z postaci księcia, z tego, że Rigoletto jest garbatym błaznem, musimy zrezygnować z postaci Gildy, musimy zrezygnować ze śmierci Gildy na końcu. No więc jakby nie zostało z tego właściwie rzecz biorąc nic. Doszło do ciekawej sytuacji, bo inny urzędnik w tym urzędzie był miłośnikiem twórczości Verdiego i w pewnej mierze pomógł Verdiemu wybrnąć z tej cenzorskiej trudnej sytuacji. Między innymi stąd się wziął książę Mantui.
No bo... A nie król.
I ta Mantua wystarczająco daleko, wystarczająco...
Dawno, bo to się dzieje w renesansowej Mantui, akcja...
Bezpiecznie.
Bezpiecznie.
Dzięki tej sytuacji mamy również korespondencję Verdiego, w której rozumiemy sposób jego myślenia. To te listy, w których Verdi coraz bardziej zrozpaczony, bo Francesco Maria Piave, czyli librecista, powiedział mu tak, w dużym skrócie, ja to ogarnę z cenzurą. Nic się nie martwimy. Nagle okazało się, że ta deklaracja no, była raczej na wyrost. Mhm. Do premiery, do daty premiery zostaje 10 tygodni. Pada propozycja, żeby trochę przerobić Hernaniego albo żeby skomponować coś jeszcze zupełnie innego. Verdi mówi, nie ma takiej możliwości. I mówimy też o Giuseppe Verdi w bardzo istotnym momencie jego życia. Kompozytor ma wówczas 38 lat. Donizetti właśnie umarł. To Verdi staje się... Rossini milczy. Verdi staje się czołowym włoskim kompozytorem. Jego pozycja jest bardzo silna, zbudowana. Ma szczęśliwy związek z Giuseppiną Strepponi. Ma piękne i... nie powiem luksusowe, ale bo chyba raczej stronił od luksusu tak rozumianego, ale dla niego...
Dobre życie.
Luksusowe, dobre życie, willa Sant'Agata, w której pięknie żyje. No i przychodzą nagle te problemy właśnie cenzorskie. Widzimy z tej korespondencji, na czym Verdiemu zależy. Verdiemu zależy na tym, żeby... Rigoletto sprawiał wrażenie jak najgorsze, kiedy jest na dworze, kiedy rozmawia...
No właśnie mówiłam o tym pęknięciu, tak? Bo to jest taka postać, która ma dwa oblicza. Ma to bardzo czułe i takie, do którego chętnie się przyznamy, czyli oblicze kochającego, troskliwego ojca, który potrafi zadbać o swoje dziecko, o swoją córkę Gildę, ale też bardzo wiele jej wybaczyć. I mamy oblicze tego błazna na dworze, który jest bezwzględny, który szydzi z ludzi, który w jakimś sensie, no może nie pochwala zachowanie księcia, ale no, będąc tam i podsycając pewne jego... takie, nie wiem, chęci czy żądze wręcz, no sprzyja temu, no tak to trzeba ująć.
Takie przemocowe zachowania, można by powiedzieć.
Tak, tutaj, dzisiaj tak to byśmy ujęli.
To nie jest stańczyk, który w mądry sposób ośmiesza władcę.
Tak, czy jest takim lustrem, który pokazuje, jak bardzo ten władca jest zdegenerowany.
To nie ten typ błazna. To jest raczej błazen, który gra w to samo, co ten zdeprawowany władca.
Można powiedzieć,
władca,
że jest idealnym PR-owcem księcia.
Arebur.
Arebur.
Verdiemu zależy również na tym, na przykład, żeby na samym końcu ciało Gildy znajdowało się w worku. Bo inaczej, jak wytłumaczyć moment, w którym Rigoletto śpiewa i jakby w ładnych kilka minut no, przebywa z tymi...
Zwłokami.
Zwłokami. No,
znaczy chciałem, właśnie...
I dopiero błyskawica, co ma pokazać, że to jest ciało innej ofiary niż ta, za którą zapłacił płatnemu mordercy. Więc widzimy, jak bardzo Verdiemu zależy na konkretnych rozwiązaniach scenicznych.
Teatralnych.
Myślę o Verdim jako o pilnym uczniu Szekspira. To nie tylko chęć Verdiego, by zajmować się szekspirowskimi tematami, ale widać w tym również pewien wyjątkowy, rewolucyjny, jak na operę, sposób myślenia, myślenia par excellence teatralnego.
Znaczy, że są konkretne sytuacje, konkretne spotkania bohaterów, które muszą nastąpić. No i a propos worka, mam tu wspaniały cytat, bo w toku tych zmian libretta i tych różnych propozycji i tego próbowania jakiegoś, znalezienia jakiegoś kompromisu, no właśnie worek miał być usunięty jako, jeśli rozumiem, zbyt brutalna forma obejścia się ze zwłokami. I Verdi pisał tak, nie rozumiem, dlaczego usuwa się worek. Jakie znaczenie ma ten worek dla policji? Po usunięciu worka, któż uwierzy, że Rigoletto przez pół godziny przemawia do trupa, zanim błyskawica nie odkryje mu, że to jego córka? No, może to nie jest pół godziny, to jest powiedzmy kilkanaście minut. Zresztą córka właśnie ożywa, nie ożywa, śpiewają w każdym razie duet. Jak to kiedyś się śmialiśmy, duet z workiem, który generuje w życiu scenicznym też bardzo dużo komicznych sytuacji, choć jest to najbardziej dramatyczna scena w tej operze, ale w ogóle w historii opery, no to jest rozdzierająca serce scena, w której ojciec, a jednocześnie ten błazen, orientuje się, że wszystkie środki i wszystko to, co wydawało mu się, że zaplanował idealnie, się nie udało. Że właściwie przegrał wszystko, przegrał całe swoje życie.
Tu jest potrzebna pilna wizyta u psychologa czy psychoterapeuty, bo ta próba ochronienia Gildy, córki,
cenę.
Za wszelką cenę, przed całym światem, który jest zły, trudny, niebezpieczny,
podstępny,
no kończy się całkowitą katastrofą. No moglibyśmy przecież tę historię bardzo symbolicznie odczytać. No to mamy jakąś taką bardzo dużą niedojrzałość ze strony tytułowego bohatera wobec Gildy. Ale to jest jedna z najpiękniejszych oper w historii opery, którą publiczność pokochała już od samego początku. Zdania recenzentów były bardzo podzielone i do dziś, analizując tę partyturę, szuka się jak zwykle tej wpływologii, czy tam czuć Wagnera, na ile to jest niemieckie, rzeczywiście jak to wygląda formalnie, bo umówmy się, jest to opera, która jest nietypowa, jeśli chodzi o włoską operę tego czasu pod wieloma względami. No aria Gildy na przykład. No czy to jest właściwie, no, to gdzie jest kabaletta, to gdzie jest ta popisowa część tej arii? A ona ma służyć nie koloraturowym popisom śpiewaczki, ale ma pokazać jej
osobowość,
zakochanie, naiwność, pewną subtelność. To jest opera, która opiera się tak naprawdę na duetach. Te duety są tutaj esencją.
No, chociaż mamy arie, które są absolutnym symbolem opery w ogóle i opery włoskiej. To znaczy myślę o pierwszej arii księcia na przykład.
Questa o Quella, ale z drugiej strony...
I La Donna.
Druga aria, no La Donna e Mobile, która stała się takim synonimem, emblematem, symbolem, czym jest aria operowa. Ale ona jest też jak... by się jej przysłuchać tak krytycznie. No to jest właściwie pieśń.
Pioseneczka.
To ten dowcip o tym kataryniarzu słynny, nie wiem, czy wypada mi go raz jeszcze powtórzyć.
Czuj się swobodnie.
Zgodnie z legendą Verdi przedstawił arię La Donna e Mobile dopiero na 2 dni przed premierą, po to, żeby ta melodia nie
wypłynęła
i żeby nie śpiewali jej wszyscy, zanim jeszcze będzie premiera utworu. I miał rację, no, przeczuwał, że napisał ogromny hit, któregoś dnia przechadzał się ulicami już po premierze i Kataryniarz gra, kręci tą korbką bardzo nierówno, za wolno i ta Katarynka gra melodię La Donna e Mobile. Podchodzi Verdi i mówi, panie, no jak pan, no to trzeba równo i trzeba trochę szybciej i wtedy będzie dobrze. Mija parę dni, ten sam Kataryniarz siedzi w tym samym miejscu, tak samo nierówno i tak samo źle kręci tą korbką, natomiast koszyczek wypełniony jest pieniędzmi, bowiem napis przed Kataryniarzem triumfalnie głosi: uczeń Giuseppe Verdiego. Ta sława
zawsze bawi.
Sława tej arii rzeczywiście była i jest do dzisiaj wyjątkowa. Sława Rigoletta też, zaznaczmy to, to jest utwór, który miał swoją premierę w Warszawie zaledwie 2 lata po prawykonaniu w
La Fenice. A w La Fenice to jest marzec 1851 roku, sam środek XIX wieku, też tak symbolicznie można powiedzieć. Kiedy się przełamuje właśnie ta opera wczesnoromantyczna, przeistacza się w tą operę drugiej połowy XIX wieku, która tak naprawdę jest najciekawsza i no, zupełnie nie przypadkiem najczęściej rozmawiamy o operach z tego okresu. One się najczęściej w anatomii opery pojawiają.
Czy najciekawsza, to jest, znowu muszę zareagować.
Nie, no jasne, jasne.
Ale na pewno najpopularniejsza, na pewno ta będąca
podstawą repertuarów
do dziś w większości teatrów operowych. Zwróćmy uwagę, w którym punkcie swojej działalności artystycznej jest Giuseppe Verdi, gdy pisze Rigoletto. No znów, biografowie powiedzieliby, że to jest utwór, który rozpoczyna drugi, środkowy etap jego twórczości. Za chwilę po Rigolettie będziemy mieli Trubadura, potem Traviatę. Co mieliśmy wcześniej? Z tych kilkunastu oper w repertuarze utrzymały się które? Nabucco, Macbeth, ale też nieco rzadziej.
No, i raczej rzadziej, zdecydowanie rzadziej niż Nabucco.
Ernani.
Bardzo rzadko.
Stifelio. Lombardczycy na pierwszej krucjacie. Attila, Alzira, Jerozolima, Joanna d'Arc.
Znaczy, sugerujesz, że to jest ten okres dziecięcy w rozwoju oper Verdiego.
Znaczy, on sam nazywał
był to... konieczny, ale jest wstępem.
On nazywał to latami galer. Gdy pracował szaleńczo, niezwykle dużo, mało szczęśliwie w życiu
osobistym
i prywatnym. Ale ten etap był, jakby przygotował tego Verdiego, który stał się mistrzem nie tylko muzyki i melodii, tej jak w La Donna e Mobile, ale stał się również mistrzem scenicznej dramaturgii. Używam tych wielkich słów, biorąc za nie odpowiedzialność. Bowiem zobaczmy, że jeśli chodzi o konstrukcję opery Rigoletto, to jest nie tylko konstrukcja jakby taka formalna, muzyczna, tu duet, tu aria, tu scena zbiorowa, ale to jest również konstrukcja jasno-ciemno.
Właśnie.
Mamy sytuację w pierwszym akcie na dworze.
Tak, bo może powiedzmy o tych postaciach, bo tutaj no, Rigoletto, oczywiście Gilda i książę Mantui, oni już się w naszej opowieści pojawili. No ale jest tutaj par excellence czarny charakter Sparafucile, który jest po prostu płatnym mordercą, ale też prowadzi karczmę i załatwia mnóstwo różnych interesów. To jest ten mrok. Ale są też inne postaci, bardzo istotne i takie, które dodają dużo koloru, czyli te wszystkie uwiedzione kobiety, a raczej można powiedzieć ich mężowie lub ich ojcowie, bo ja mam takie wrażenie, wiesz, jak wchodzi hrabia Monterone, jak on się pojawia w pierwszym akcie, w tej pierwszej scenie zbiorowej, po to, żeby no właściwie walczyć o honor swojej zhańbionej córki, którą uwiódł książę Mantui, to on przychodzi trochę jak komandor w Don Giovannim. To jest trochę taki, ja nawet muzycznie tak to czytam, że no, no to nie jest może nawiązanie, ale to jest trochę ta sytuacja. Tylko tutaj nie będzie żadnej sprawiedliwości. Tutaj książę Mantui po prostu zagra mu na nosie, można powiedzieć. No i Rigoletto. I to jest właśnie to zawiązanie akcji, bo tam następuje ten moment tej klątwy. To właśnie hrabia Monterone rzuca klątwę i na księcia Mantui, i na jego dworzanina, na jego błazna.
Który się z niego
śmieje, a zaraz będzie w dużo gorszej sytuacji, bo i jego córka padnie ofiarą księcia Mantui.
Bo ta potencjalnie tytułowa klątwa zadziała. I ostatnie słowa przecież, które zaśpiewa Rigoletto, to nawiążą do tego. Myślę o tym, co powiedziałaś. W jaki sposób te dwie opery ze sobą
nie wiem, to mnie jakoś uderzyło, wiesz?
Bo chyba moglibyśmy dać podtytuł do opery Rigoletto Drama Giocoso. W wielu momentach Rigoletto jest operą w sumie na granicy opery komicznej. No bo tak zachwycamy się tym duetem, tą sceną z Parafucile i Rigoletto. Przechadza się Rigoletto i spotyka płatnego zabójcę. Płatny zabójca mówi...
Oferuje ci swoje usługi.
Śpiewa bas z barytonem, duet raczej trochę zaskakujący, można by określić. Verdi, mistrz teatru...
Wiedział, co robi.
Robi tak. Okej. Okay. Skrzypce nie grają. To grają tylko instrumenty grające nisko i ciemno. Wiolonczela, kontrabas, solo plus wiolonczele, kontrabasy pozostałe. Klarnety damy, żeby było możliwie w klimacie i w nastroju. I skontrastujemy to z wybuchem radości orkiestry, gdy Rigoletto wróci do domu. A wcześniej skontrastujemy to z tumultem, wrzawą
przyjęcia,
które się dzieje w pałacu na dworze księcia Mantui, więc moglibyśmy patrzeć na to jak na scenę taką trochę komiczną wręcz, ale podprogowo my nie wiemy, w którą stronę ta sytuacja
raczej
będzie.
Nawet wiemy od uwertury, tak. Jeśli dobrze się wsłuchamy w uwerturę, to już wiemy.
Tu znaleźć możemy jakieś wyjątkowe osiągnięcie w Verdiego. W tym, że gra on cały czas pewnego rodzaju dwuznacznością. Że ta piosenka księcia Mantui, La Donna e Mobile, ona ma swój bardzo konkretny cel. Nie tyle nawet wtedy, gdy swoje życiowe credo
wykłada
książę Mantui i powie, że mizoginicznie co tam myśli o płci przeciwnej, ale to ta melodia pełna jednak tupetu, życia, ma złamać Rigoletta wtedy, gdy teoretycznie...
ma książę, w worku księcia Mantui.
Książę Mantui to jak, nie żyje, a tutaj mamy...
Śpiewa.
Ale śpiew, który jest czystą energią, czystym życiem, czystym testosteronem.
Tak, i on idzie dalej. Nic mu się nie stało. Włos mu z głowy nie spadł, a nie spadł mu dlatego, że to Gilda postanowiła umrzeć za niego. Bo kocha go tak bardzo, choć jest zdradzona, choć widzi, że była tylko jedną z wielu w jakimś takim ciągu, który po prostu się bez przerwy odnawia i książę zalicza po prostu kolejne bazy, mówiąc brutalnie, kolejne kobiety. No to ona, wiedząc, że Sparafucile ma zamordować księcia Mantui, na zlecenie jej ojca w przebraniu męskim pojawia się w tej karczmie, no i jest po prostu świetnym celem. A przy okazji siostra płatnego mordercy też romansuje z księciem, także też jej zależy na tym, żeby może jeszcze trochę pożył, chociaż wiemy, że raczej nie będzie się cieszył. Czasem z nią popójdzie dalej.
Znaczy, to jest najgorszy płatny morderca
w historii.
No, przyjmuje zlecenie, zabija kogo innego.
Bierze pieniądze.
I jeszcze to morderstwo, które popełnia, że usługa nie jest wykonana w pełni, można by powiedzieć, no bo nawet nieprecyzyjnie zabija.
Zabija kogokolwiek. On po prostu ma taki pomysł.
No tak, ale ona jeszcze żyje i ma czas pożegnać się z ojcem. Nie polecamy usług Sparafucile jako mordercy. Na pewno. ale polecamy za to kwartet, który chwilę przed tą sceną zabójstwa, akcja rozgrywa się nie tylko w tej karczmie, tawernie, ale rozgrywa się również w nocy, w czasie burzy, z chórem śpiewającym mormorando za sceny i stwarzającym taki raczej straszny klimat całej tej i też ciemny klimat całej tej, całego tego momentu, gdy jesteśmy w tej karczmie, gdy Rigoletto chce pokazać swojej córce, Gildzie, zobacz, jak on uwodzi każdą kolejną. Jedną kolejną. Ten kwartet Rigoletto, Gilda, książę Mantui i Maddalena, czyli siostra tego nieprofesjonalnego płatnego mordercy z Parafucila. To jest kwartet, który jest majstersztykiem. Nie dziwię się, że na premierze bisowany był tyle razy i do dziś jest takim momentem, który budzi podziw nie tylko jeśli chodzi o sprawność pióra kompozytora. Każda z tych postaci naprawdę śpiewa swoje. Naprawdę śpiewa swoją emocję, swoją melodię, swój, powiedzielibyśmy po dawnemu, afekt. A mimo to zgadza się to w jakiejś jednej wyjątkowej i bardzo prawdziwej całości.
No tak, a jeszcze w inscenizacjach reżyserzy bawią się tym kwartetem na różne sposoby, bo tak naprawdę w nocy gdzieś przed tą karczmą, tawerną, jest Gilda z ojcem, tak? A w środku książę Mantui zabawia się z Maddaleną. Ale są takie pomysły i to zresztą aż się prosi o to ten kwartet, tak jak powiedziałeś, bardzo plastyczny muzycznie. Jednocześnie każdy ma swój zamknięty świat, który i swoje emocje, które opowiada, że oni mogą śpiewać w różnych konfiguracjach, to znaczy mogą przenikać do tych swoich światów, więc nagle w objęciach księcia Mantui jest Gilda. A z kolei ta Maddalena bliżej jej do tego błazna. Więc tutaj mogą to być najróżniejsze konfiguracje, też to można bardzo różnie rozwiązać inscenizacyjnie. No ale właśnie dlatego, że tak to Verdi wspaniale napisał. No i ten kwartet też istnieje nie tylko jako osobny utwór, ale myślę też o sztuce teatralnej, w której on się pojawia.
Tak, no sztuka Harwooda pod tytułem kwartet, ta o emerytowanych
śpiewakach operowych, którzy w domu spokojnej starości wracają do tych emocji, do tych wrażeń, do tego, czym było ich życie, do sceny operowej. No i także film powstał na podstawie tej sztuki, także w sumie nie tak dawno ten kwartet z Rigoletta ożył też w takim popkulturowym obiegu. No ale to jest w ogóle jedna z tych oper, której taki żywot w świadomości szerokiej publiczności jest bardzo wciąż obecny. Chociaż nawet nie każdy sobie musi zdawać sprawę, z jakiej opowieści La Donna e Mobile pochodzi, prawda? To zupełnie nie jest potrzebne.
Przy czym to nie jest, zobaczmy, to nie jest opera, która ma jakieś, nie wiem, wielkie sceny baletowe na przykład. To nie jest też opera, która swoją wystawnością, poza pierwszym aktem, która mogłaby uwodzić, tam nie mamy na przykład tego, nie wiem, środkowego aktu, tak jak w Trawiacie, który przychodzimy do teatru operowego również po to, żeby zobaczyć, że dzieje się dużo, że dzieje się bardzo wystawnie. Rigoletto w większości momentów jest operą jednak kameralną, jest operą opartą na relacji bohaterów. Jest przez to zwycięstwem tak naprawdę tej muzyki. Mhm. Jeżeli Verdi w sali balowej, nawiążę jeszcze do twojej tezy o jakiejś korespondencji między Don Giovannim a operą Rigoletto, Verdi w którymś momencie notuje menueta jako taniec, który po prostu funkcjonuje podczas tego przyjęcia. Verdi dysponuje tak zwaną bandą, czyli ta banda orkiestrowa, czyli grupą wydzieloną muzyków, którzy albo na scenie, albo za sceną, ale w jakimś innym miejscu, na pewno niż orkiestron, grają osobną partię tak zwanej bandy.
No tak, i to jest też bardzo, bardzo mocne po tej uwerturze, która zapowiada ten dramat i nagle my z oddali słyszymy jakieś takie dźwięki...
Kontrast totalny.
Kontrast totalny, ale też kontrast taki akustyczny, bo te dźwięki dochodzą no, skądś, nie wiemy do końca skąd. Zresztą tak to też jest realizowane przecież w nagraniach.
No o to chodzi.
To jest
o to...
bardzo... Jak to dużo... Dużo buduje całej dramaturgii na początku. Tak, to prawda, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja już prawie zapomniałam, a to jest bardzo, bardzo ważne.
To nie jest stereo, to jest Dolby Surround. To tak. Jest naprawdę umiejscowienie źródła dźwięku.
Wejdźcie tam jeszcze... teraz, tak.
Nie to jednak jest werdiowską rewolucją. Werdiowską rewolucją jest to, że idzie on po teatr, a nie tylko po muzykę.
Jak to robi muzycznymi środkami? Mamy motywy... No przewodnie chyba, można tak to ująć. Może nie tak wprost realizowane, ale pewne rozwiązania instrumentacyjne, które są sklejone z poszczególnymi bohaterami.
To jest, nie szedłbym tak daleko w przypadku jeszcze opery Rigoletto. Jeśli chodzi o to, o rolę orkiestry, to ona coraz rzadziej przypomina już zespół, który ma tylko akompaniować śpiewakom. Mhm. Oczywiście. Donne, mobile, owszem, ale w duetach ta rola jest już zupełnie inna, gdy Gilda opowiada wreszcie swojemu ojcu historię romansu z, tak jak się wydawało, biednym studentem Gualtierem Malde, którym okazuje się jednak ten niebezpieczny uwodziciel, którym jest książę Mantui, no to mamy wyjątkową solo oboju, który dopowiada tak naprawdę wszystkie te emocje. Gdy mamy poszczególne duety, wstępy do nich, są czystym życiem i czystą energią. Gdy porównamy sposób pisania na orkiestrę Verdiego w przypadku opery Rigoletto z tym, co zrobił wcześniej przy Nabucco na przykład, no to są dwa zupełnie różne pióra, które tutaj jakby są w użyciu. Jasne, że mówimy o mistrzu melodii, że to jest opera bardzo melodyjna, po prostu, w każdym jej momencie, tylko że te melodie mają cel wyższy niż tylko popis, blichtr i taka jakaś pusta wirtuozeria. Mamy wreszcie najważniejszą rzecz. Zjawisko, fenomen, którym nazwać możemy werdiowski baryton.
Właśnie. Powiedziałaś, zanim zaczęliśmy nagranie, że w sumie dla tej partii chciałbyś śpiewać barytonem. To znaczy, że wykonanie tej partii, no bo tenor to jest materiał na głównego bohatera opery.
Ale werdiowski baryton, zawsze szczególny, złamany, psychologicznie pogłębiony z jednej strony. Z drugiej strony po prostu wokalnie, to trzeba mieć kawał krzepy i głosu. To trzeba te wszystkie guardie, stolti mieć czym. To trzeba siłą z jednej strony, tak w tej takiej jakby arii, ale takiej arii sytuacyjnej, bo nie powiedzieliśmy, no, w którymś momencie wszyscy dworzanie chcą się zemścić na naszym tytułowym bohaterze i porywają, jak im się wydaje, jego kochankę, czyli jakąś młodą kobietę,
która mieszka w jego domu,
odwiedza, do której to wieczór przychodzi.
No to jest też scena, która jest komiczna, to znaczy, bo Rigoletto przytrzymuje drabinę prowadzącą do okna pokoju swojej córki, nie wiedząc, że stoi pod swoim domem, więc tutaj
ma
też,
zasłonięte oczy.
No ma zasłonięte, ale wiesz, no tak jakoś nie orientuje się dość długo w sytuacji.
Wtedy zresztą chór śpiewa męski, bardzo taką brawurową właściwie, arię na chór można by powiedzieć, citti citti. Gdy więc Rigoletto mówi, oddajcie mi ją, to nie jest moja kobieta, to jest moja córka. W takim wstrząsającym arii właściwie, Cordigiani, Vilrazza, Danata, no to dyrygując Rigoletto często w tym momencie zazdrościłem barytonom, myśląc sobie, ale to musi być wyjątkowe uczucie móc to właśnie śpiewać. Z jednej strony pokazując ogromną siłę wokalną, z drugiej strony już kartkę dalej w partyturze, mając jakieś nieopisane pokłady liryzmu, delikatności, łagodności. To są wielkie role, nie tylko wokalne, ale również i aktorskie.
Mówisz o tej delikatności tego tytułowego bohatera. Niewiele mamy oper, w których relacja rodzicielska jest tak wspaniale namalowana. Znajdziemy oczywiście takie przykłady, ale tutaj ta miłość ojca do córki, matka nie żyje, matki nie ma od lat, zresztą ona prosi go, żeby on jej opowiedział o matce w ich pierwszym duecie. To jest też coś bardzo szczególnego i bardzo takiego poruszającego. I myślę, że też niezwykle uniwersalnego, to znaczy to jest wątek, to ładnie to powiedziałeś na samym początku, że on właściwie postępuje bardzo źle, to znaczy, że on nie rozumie, że on musi ją wypuścić z tego domu, że on jej zabrania wychodzenia z domu, ona może chodzić tylko do kościoła, no i oczywiście ten książę mantuje pod pozorem, pod jakby w przebraniu biednego studenta ją tam w tym kościele gdzieś, mówiąc językiem współczesnym, wyhacza. ale on chce, no on ją trzyma pod kloszem po prostu, tak? Nie pozwala jej zetknąć się ze światem, popełnić tych błędów, które sprawią, że ona później sama będzie umiała rozróżnić, co jest dobre, a co złe i żyć dalej. Ona nie będzie umiała żyć dalej, jak wiemy, do tego stopnia, że nawet zdrada, nawet to, że ona w tej swojej naiwności pozwoliła się tak skrzywdzić i tak wykorzystać, to nic nie zmienia. To znaczy ta miłość, ta czysta, naiwna miłość jest tak wielka, że ona po prostu wkłada głowę pod ten topór i, znaczy nie ma tam toporu, ale ona po prostu w ofierze miłości składa siebie. Straszne.
Ta relacja rodzicielska jest tematem, który Verdi będzie wielokrotnie zgłębiał. I to nie tylko w operach, które pewnie będą jeszcze bohaterkami
naszych rozmów,
ale powiem tylko jedną rzecz. Po sukcesie premierowym opery Rigoletto, a to był niekwestionowany sukces, to bisowano przynajmniej kilkanaście razy
w trakcie
wieczoru premierowego, Verdi żałuje, że musi zabrać się za pracę nad Trubadurem i odłożyć temat, o którym marzy i temat, którego nie zrealizuje aż do końca swojego długiego życia. To jest Król Lir. No ale przecież Król Lir również mówi o tym. Mówi o ojcu i córkach.
Na pewno to jest dobra opera na początek, prawda? Na sam początek. Na pierwszy wieczór w Teatrze Operowym Rigoletto nadaje się świetnie. Myślę na taką inicjację operową.
Z całą pewnością, bo nawet jeżeli podczas naszej rozmowy mówimy o pewnych mieliznach dramaturgicznych i podkreślamy no, te takie drobne śmiesznostki, no to ten
Rigoletto stojący... Drabina i worek.
To wciąż ta historia, ona jest bardzo wiarygodna. Ona jest psychologicznie zrozumiała. To nie jest historia bardzo wydumana. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co każdy z bohaterów czuje, myśli i jakie ma wewnętrzne motywacje, które go napędzają.
Zupełnie nie dotknęliśmy wykonawców. Tutaj jest plejada nazwisk wielkich śpiewaków, którzy no, stworzyli takie kluczowe interpretacje tego właśnie na przykład kwartetu, prawda?
No to wszyscy, krótko mówiąc. Kto ze względu na popularność tego tytułu, ze względu na to, jak bardzo utrzymuje on się w repertuarze, no to jest jasne, że tenorzy chcą się zmierzyć z partią księcia Mantui, że wszystkie verdiowskie barytony marzą o, na którymś etapie swojej kariery, o partii Rigoletta. Ciekawa rzecz dotyczy partii Gildy, bo gdy spojrzymy w obsadę prapremierową, okazuje się, że śpiewała to śpiewaczka, która wykonywała również partię Abigaile na przykład w Nabucco. Co sugerowałoby, no i to przecież była obsada autoryzowana przez kompozytora, przez Verdiego. Jeżeli tak na to spojrzeć, sugerowałoby to, że Verdi myślał o Gildzie jako o dużo mocniejszym typie sopranu. O typie sopranu, który jest bardziej gęsty i dramatyczny niż ta dzisiejsza tendencja, która mówi o tym, żeby to były możliwie lekkie, liryczne soprany koloraturowe. Jakby nie myślmy wtedy o tej partii przez pryzmat słynnej arii Caronome Gualtier Malde, ale myślmy o tej arii przez pryzmat duetu Si Vendetta, który kończy drugi akt. Nagle okazuje się, że Gilda ma śpiewanie średnicowe, dużo niżej.
I ciemniej.
Wymagające jakby szerszego i mocniejszego pasma, no bo inaczej nie przebije się po prostu przez orkiestrę i przez swojego ojca, który tam raczej zazwyczaj zdrowo i głośno śpiewa.
Może chodzi o to, że ma być tą po prostu delikatną, niewinną, bardzo młodą dziewczyną. No i to faktycznie w tym pierwszym akcie taki delikatny, niewinny głos słowiczy.
Tego się teraz szuka.
Tego się teraz szuka. To też, to jest też ciekawy wątek tego, jak te inscenizacje dzisiejsze wymagają, nie wiem, figury konkretnej od śpiewaczek. No przecież to, o tym się może niewiele mówi, ale to jest jednak bardzo istotne, no, że jeśli to jest Tatiana w Onieginie albo właśnie Gilda, no to ona powinna wyglądać, jakby miała między 17 a 25 lat i po prostu to powinny być drobne, eteryczne dziewczyny. A tymczasem, tak jak powiedziałeś, to jest partia, która wymaga bardzo mocnego śpiewania i bardzo dużego jednak, jak rozumiem, doświadczenia wokalnego.
Znaczy, Gilda jest też taką partią, w której można debiutować. To nie jest Madama Butterfly, która rzeczywiście wymaga jakiegoś niewiarygodnego zasobu środków tak wokalnych, jak i aktorskich. No ale też Madama Butterfly zgodnie z librettem ma ledwie 15 lat. I dziś w świecie zdjęć tak ważnych,
Instagrama,
mediów społecznościowych, tej kultury obrazkowej, wizualnej i szybkiej, te wymagania i pewien standard, który stawia się przed śpiewakami, on trochę stoi w sprzeczności
z partyturą.
Z tradycją wokalną.
No też, ale też z partyturą często, prawda?
I no, stajemy przed takim jednak zagadnieniem poszukiwania kompromisu, no bo ci śpiewacy, którzy mają te wszystkie trzy kluczowe elementy, czyli wyjątkowy talent wokalny, wyjątkowe warunki, tak to nazwijmy,
sceniczne.
No, czyli po prostu, że pięknie wyglądają, że są niczym wycięci z żurnala mody, i umiejętności aktorskie, no to jeżeli ktoś spełnia te wszystkie trzy warunki, to zazwyczaj robi światową i wielką karierę.
To jest ciekawy wątek i myślę, że do niego będziemy jeszcze wracać, do tego wątku, który też ma operę pozbawić tej takiej pomnikowości, w tym sensie, że wychodzi diwa operowa, ona jest bardzo konkretnych rozmiarów i po prostu stoi i śpiewa, tak? Że to jest taka statyczna opera, ta reżyseria, która zbliża nas do wieku metrykalnego bohaterów, ma to też zdynamizować i ma to też uwiarygodnić, tak? Nam, tym, którzy oglądają filmy, którzy ciągle siebie fotografują i oglądają swoich bliskich na zdjęciach w swoim telefonie. Ale zdarza się tak, że to jest ślepa uliczka też z tego powodu, że często proponuje się bardzo młodym śpiewakom role, które są ostatnimi rolami, bo po prostu niszczą głos.
Bo to rozplanowanie kariery w tym wszystkim jest kwestią ogromnej mądrości każdego z artystów występujących na scenie, na to, że nie wolno na wszystko się zgadzać, że to jest jednak instrument, głos ludzki jest instrumentem wyjątkowym, tajemniczym, bardzo osobistym.
Delikatnym.
Jedynym za każdym razem w swoim rodzaju, którego właściciel, przynajmniej teoretycznie, zna go najlepiej. Nasza rozmowa dotyczy czegoś jeszcze trochę większego niż to, co tutaj padło. Bo w przypadku teatru operowego możemy powiedzieć o konkretnych epokach, kto rządził operą, kto był w niej najważniejszy, już tak trywializując to. Mhm. Mamy epokę kompozytorów, mamy epokę śpiewaków, mamy epokę wielkich dyrygentów.
Od Toscaniniego.
I mamy epokę wielkich reżyserów. Dziś wydaje się, że ten czas eksperymentu reżyserskiego, takiego nieograniczonego niczym...
Trochę się kończy.
Ta formuła się wypala. Więc żyjemy w ciekawych czasach. Bo pytanie, co będzie...
Kto teraz?
Kolejną epoką... To kto rządzi, znaczy czyje jest na wierzchu, może tak bym powiedział, na co postawiony jest szczególny akcent. Mam wielką nadzieję, że to są czasy, w których znów ten powrót do partytury, do...
Kompozytora.
Do kompozytora, do szacunku wobec partytury, ale szacunek wobec partytury nie zawsze oznacza tylko to, żeby literalnie... wykonać to, co jest w tych nutach, bo to jest szacunek, dotyczy również tego, żeby rozejrzeć się i powiedzieć tak, no w tych warunkach akustycznych, z tymi wykonawcami, z ich wrażliwością, z tradycją
tego
miejsca.
Ale też w tym świecie, tak?
We współczesności, do tej publiczności, to szacunek polega na tym, że zagramy to właśnie trochę wolniej albo trochę szybciej, trochę głośniej albo raczej ukryjemy ten fragment.
Bardzo to lubię w naszych rozmowach, że w sumie nigdy nie wiadomo, w którą stronę skręcimy, bo scenariusz nie jest ustalony. No i dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. No i zapraszamy Państwa na kolejne spotkania z nami, ale przede wszystkim z partyturami, z kompozytorami, z konkretnymi tytułami operowymi, które prowadzą nas, jak pokazuje dzisiejsza rozmowa, w bardzo różne rejony. Adam Banaszak.
Agata Kwiecińska, Viva Verdi.
To był podcast Polskiego Radia.